Wydawnictwo Galaktyka oraz Audioteka.pl przedstawiają Mieszka Szubali. Bardzo długi bieg. Czyta Bartosz Głogowski. Dla tych, którzy kiedykolwiek usiłowali stać się lepsi, nawet jeśli to oznacza, że starają się być mniej źli. Nie jesteś sam. A jeśli odnosisz takie wrażenie, to pociesz się, że są miliony innych, którzy czują się równie osamotnieni jak ty. Zdążyłem zmienić się miejscami z Edim, drugim barmanem, gdy usłyszeliśmy charakterystyczne odgłosy barowej rozruby. Chrobot gwałtownie odsuwanych krzeseł, łoskot spadających przedmiotów, postękiwania, ciężkie, soczyste odgłosy wymienianych ciosów, pisk dziewcząt. Odwróciłem się i zobaczyłem mężczyznę w białej koszuli z długim rękawem, którego pięść rytmicznie unosiła się i opadała na kogoś leżącego plackiem na podłodze. Jak oparzeni wyskoczyliśmy z Edim na salę. On złapał delikwenta za ramię, a ja założyłem mu blok na szyję i wyciągnąłem za drzwi. Już raz straciłem panowanie nad sytuacją w barze i cała klientela obróciła się przeciwko mnie. Oberwałem tak, że przeleciałem przez ścianę i miałem naprawdę dużo szczęścia, że skończyło się tylko limem. Tym razem nie zamierzałem pozostawiać spraw własnemu losowi. Gdzie do cholery podziewał się Javad? Mój kumpel Javad stał na bramce, zastępując etatowego wykidajłę. Był jednym z pierwszych ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem po przeprowadzce do Nowego Jorku 12 lat wcześniej. Przez kilka lat Javad mieszkał w Seattle i dopiero co wrócił. Większą część wieczoru spędziliśmy więc na nadrabianiu zaległości. Rozmowa jakoś zeszła na jego koszulkę, należący jeszcze do jego dziadka gładki biały t-shirt z kołnierzykiem w kształcie litery V. Przyszedł mi wtedy na myśl mój dziadek i naszły mnie wspomnienia, jakie po sobie zostawił, głównie w postaci przysyłanych podarków, kowbojskich butów czy plastikowego pistoletu na kapiszony. Pamiętam, jak raz oglądaliśmy razem zawodowy wrestling i jego zszarzałą twarz, gdy leżał w trumnie. Cieszyłem się z powrotu Javada i z perspektywy wspólnie przepracowanego wieczoru. Ale gdzie on się do diabła zaszył akurat wtedy, gdy był najbardziej potrzebny? Wyciągnąłem klienta na zewnątrz i odepchnąłem w stronę ulicy, żeby zyskać odrobinę dystansu w razie, gdyby chciał zaatakować. Zdumiało mnie jego eleganckie amplua, coś pomiędzy Dave'em Eggersem a Timothym Bottomsem z ostatniego seansu filmowego. Zmierzył mnie ciężkim spojrzeniem i odszedł. Może to jakiś krótkoterminowy inwestor, który musiał spuścić parę, bo coś źle poszło mu z punktami procentowymi albo procentami punktowymi, sprawami, na których kompletnie się nie znam. Nieważne. Teraz trzeba zrobić okład z lodu na obitą twarz tego drugiego gościa. Jedną z tysięcy bezimiennych twarzy, które każdego roku przewijają się przez bar. Postawić mu na pocieszenie drinka albo dwa i jakoś przetrwać tę noc. Ale gdy wróciłem do środka, okazało się, że człowiekiem na podłodze jest mój kumpel, Javad. Miał zamknięte oczy, leżał nieruchomo, a jego twarz była szara i bez życia. Znów przemknęło mi przez myśl wspomnienie dziadka spoczywającego w trumnie i padłem na kolana. Eddie uniósł Javadowi głowę i zaczął powtarzać jego imię. Javad miał krew w ustach, a z tyłu głowy, w miejscu, gdzie przygrzmocił w podłogę, guza wielkości jaja. Ktoś przyłożył mu do czoła kawałek lodu i Javad zwolna otworzył oczy. Po wezwaniu karetki, która zabrała Javada, obejrzeliśmy incydent na nagraniach z monitoringu. Mężczyzna w eleganckiej koszuli zaczepiał jakąś kobietę skręconymi włosami. Podeszła do drzwi wejściowych, gdzie stał Javad i powiedziała mu, że tamten Australijczyk ją napastuje. Javad grzecznie poprosił gościa, aby wyszedł, ale gdy odprowadzał go do drzwi, kobieta zaczęła wyzywać swego antagonistę. Javad odwrócił się do niej i powiedział, by się przymknęła. Wtedy Australijczyk z zaskoczenia zdzielił go w przeponę, a gdy Javad nieprzytomny padł na podłogę, naskoczył na niego i zaczął okładać pięściami. Do pracy przyjechałem na rowerze, ale byłem za bardzo roztrzęsiony, żeby na dwóch kółkach wrócić na Brooklyn po tym, jak stary kumpel bez powodu zebrał manto na mojej zmianie. Nie mogłem się nawet pokrzepić drinkiem, bo mijał właśnie drugi miesiąc mojej abstynencji po ponad 20 latach nieprzerwanego picia. I wiedziałem, że nawet jedno piwo z kretesem przekreśliłoby to, co osiągnąłem. Zostawiłem przypięty do latarni rower i wciąż rozdygotany pojechałem do domu taksówką. Po drodze zabrzęczał telefon. To Javad dzwonił do mnie z izby przyjęć. zorientował się, że ma w ustach tę samą gumę, którą żuł, kiedy padł na deski i pytał, czy ma ją zachować na potrzeby dochodzenia. Słyszałem, że szczerzy się po drugiej stronie słuchawki, co trochę mnie pocieszyło. Najwyraźniej na szczęście nie oberwał na tyle mocno, by zacząć gadać z sensem. Obudziłem się zły jak osa. Musiałem odzyskać rower. Założyłem wiekowe buty do halowej piłki nożnej i wyszedłem na zewnątrz. Odkąd pamiętam, bieganie było dla mnie czynnością wykonywaną tylko w przypadku bezpośredniej konfrontacji z funkcjonariuszem policji. Ale tego upalnego sierpniowego ranka, wciąż nabuzowany wspomnieniami minionej nocy, pobiegłem na Manhattan, by zabrać rower. Ten australijski dupek, ten goguś, ten turysta z wężem w kieszeni, niesprowokowany zaatakował mojego kumpla i wyszedł jakby nigdy nic. Miałem go w garści i pozwoliłem odejść, a powinienem sprać mu pysk na kwaśne jabłko. Dla takiego obmierzłego turysty, gdy wieczorem wychodzi na miasto, do centrum Nowego Jorku, ulice są tylko bezimiennymi miejskimi kanionami do gapienia się i śmiecenia, zażygania i obszczania, bo potem może wrócić do pastelowego podmiejskiego domku z gustownie urządzoną jadalnią, elektronicznymi zabawkami, mięciutką zamszową sofą i wygodnym fotelem. Ale my właśnie tam żyjemy, w swoich klitkach i jaskiniach, a te ulice są naszym pokojem gościnnym, te bary naszymi sypialniami. Płacą nam, żebyśmy ich zabawiali, pocieszali i niańczyli, a wreszcie sprzątali po ich niechlujstwie. Jesteśmy tymi, którzy nalewają i którym można przylać. Najpierw dymają się z nami, a potem dymają nas. Jesteśmy zaśmieconym pokojem w motelu, zafajdanym prześcieradłem i pokojówką, którą molestują i poniżają dla zabawy. Znamy to cholernie dobrze. Uch, jakże chciałbym móc wytarzać pysk tego Australijczyka pod mostem Williamsburg. Wciągnąłem powietrze i poczułem w płucach ukłucie, jak po nawdychaniu się toksycznych oparów. Ramiona miałem podrażnione, jakby ktoś próbował przeciskać mi przez pory skóry maleńkie odłamki szkła. Bolały mnie kości nóg. Najdłuższe ciągłe treningi cardio, jakie zafundowałem sobie w ciągu ostatnich 15 lat, to, o ile pamiętam, 3 albo 4 przerwane próby biegania. Zaczynało się od 10 minut wolnego truchtu, a potem przystawałem na chwilkę, by po nieco dłuższej chwilce z podkulonym ogonem wracać do domu, wykasłać tonę zielonego śluzu i przez 2 kolejne dni dochodzić do siebie. Ale teraz byłem już na moście, już za mostem, aż wreszcie dotarłem na miejsce. W pobliskim latynoskim sklepiku kupiłem butelkę wody, wlałem w siebie jej zawartość, a potem wsiadłem na rower i pojechałem z powrotem. Zmierzyłem dystans dzielący Beauty Bar od mojego domu, trochę ponad 7 kilometrów. Niech będzie, że 8. Czyli potrafię przebiec 8 kilometrów. Już raz kiedyś pokonałem biegiem taki dystans, w wieku 13 lat. O dziwo, blisko 20 lat później znów mi się to udało. Kurs mojego życia jakby zmienił się o kilka stopni. Od długiego czasu potencjalne możliwości kojarzyły mi się tylko negatywnie. Potencjalnie mogłem wylądować na odwyku, potencjalnie mogłem trafić do pierdla. Nagle jakaś niewidoczna granica pękła i runęła. Okazało się, że mam też potencjał do robienia czegoś dobrego. Poszukałem lokalnego biegu, dłuższego niż 8 kilometrów, żeby mieć do czego aspirować. Może jest jakiś na 12 kilometrów albo 15? Nie. Były tylko biegi na dychę, a to wydawało mi się zbyt łatwym celem. Zainwestowałem w duże, toporne z wyglądu buty do biegania firmy New Balance i zapisałem się na półmaraton Staten Island 11 października 2009 roku. Ponad 21 kilometrów. To więcej niż kiedykolwiek udało mi się przebiec. W wieku 32 lat miałem już za sobą niemal 20 lat tańca na krawędzi obłędu. Nie kojarzę swojego pierwszego alkoholu. Tak daleko moja świadoma pamięć nie sięga. Najwyraźniej moich staruszków bawiło patrzenie, jak wysysam z puszki ostatnie krople piwa, kiedy jeszcze raczkowałem. Wtedy to było normalne, powiedziała moja matka, gdy ją o to zapytałem. Wszyscy mieliśmy zdjęcia dzieci z puszkami piwa przy buziach, mój Boże. Nawet nie wiesz, ile razy myślami wracałam do tamtych dni i zastanawiałam się, czy nie popełniliśmy wtedy kardynalnego błędu. Moi rodzice czasem przy obiedzie dolewali nam odrobinę wina do soku jabłkowego. Chyba nie miałem wtedy 7 lat. Kiedy miałem lat bodaj 9, najmłodszy brat mojej matki podczas jakiegoś familijnego zlotu dla zabawy namówił mnie do wypicia 2 drinków z coli i rumu, za co zdaje się mama do dziś jest na niego wściekła. Ale po raz pierwszy upiłem się 7 dużymi puszkami Budweisera, kiedy z kilkorgiem dzieciaków i Lonem, chłopakiem mojej starszej siostry Tatiany, buszowaliśmy przy torach kolejowych. Pamiętam, że śmiałem się, aż w krzakach urwał mi się film. Moja mama wezwała policję na pomoc w poszukiwaniach. Miałem 13 lat. Innym razem wspiąłem się na jabłoń u sąsiadów z butelką sambuki i sączyłem ją, aż spadłem. Prawiczkiem przestałem być trochę później tego samego roku, po całej nocy picia, w sypialni Lona, gdzie w sztok pijane leżały już 4 inne osoby. Pamiętam ciemne panele imitujące drewno, pomarańczowy włochaty dywanik i niewiele więcej. Po tym, jak niemal wyrzucono mnie ze szkoły średniej za bójki, po 2 roku nauki sam opuściłem jej mury i poszedłem do 2-letniego koledżu w Simons Rock w zachodnim Massachusetts. Placówki specjalizującej się w nauczaniu rokujących pewne nadzieje jednostek, które jednak z jakichś względów nie mogły znaleźć sobie miejsca w normalnej szkole. Przyjaźnie z tamtego okresu wciąż są mi najbliższe. Przez kilka semestrów byłem na czarnej liście dziekana i trafiłem pod nadzór specjalny za uporczywe łamanie regulaminu szkoły w kwestii nadużywania alkoholu. Raz dostałem konwulsji po spożyciu nadmiernej ilości syropu przeciwkaszlowego. W wieku 17 lat zdobyłem dyplom przedlicencjata nauk humanistycznych i wraz z kolegą z Simons Rock pojechałem do Wenatchee w stanie Waszyngton, żeby zobaczyć się ze swoją dziewczyną. Stamtąd wyprawiłem się na 2 stronę kraju, aby odwiedzić ojca w jego nowym domu w Pleasanton w Kalifornii, sielankowym, zamożnym miasteczku, którego sama nazwa budziła we mnie obrzydzenie. Rodzice rozwiedli się, gdy byłem na 1 semestrze, a w wyniku orzeczeń sądowych na rozprawie rozwodowej nasz rodzinny dom w New Hampshire został zajęty przez bank. Ojca nie było w domu. Przeskoczyłem więc przez ogrodzenie strzegące bezpieczeństwa jego wyalienowanej społeczności, wypiłem butelkę syropu przeciwkaszlowego i zasnąłem na ściółce z cedrowych ścinków, między 2 starannie przystrzyżonymi żywopłotami. Kiedy na 2 dzień wymiotowałem, śmiałem się w duchu, że podczas gdy otaczające mnie żałosne ludzkie drony właśnie jedzą śniadanie, ja pozbywam się swojego. Wreszcie wylądowałem w Colorado i przeprowadziłem się do nieogrzewanej, niewykończonej piwnicy w bliźniaku wynajmowanym przez moją matkę, położonym w pobliżu szkoły średniej, do której chodziła moja młodsza siostra, Tashina. Dywan cuchnął kocim moczem, chociaż nie mieliśmy kota. Mama pracowała w call center. Odbierała telefony od klientów i sprzedawała prenumeraty na czasopisma. Ja dostałem pracę jako kucharz w miejscowym barze Sonic Burger i szybko awansowałem na kierownika nocnej zmiany. Nie miałem szafki na ubrania, więc trzymałem je w wiaderkach po ogórkach, przez co ciuchy zawsze zalatywały ogórkami. Dla 17-latka próbującego odnaleźć się w nowym mieście to był koszmar.